Dzień dobry, witam w studiu Radia Gdańsk.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kończy się kadencja samorządu, wybory 7 kwietnia. Te 5 lat dla województwa pomorskiego, jakie były pana zdaniem? Co było sukcesem, a co porażką?
No ja myślę, panie redaktorze, że było bardzo dużo sukcesów. Przede wszystkim pieniądze rządowe z różnych programów, które trafiały tutaj do województwa i do samorządu gminnego, i do samorządu powiatowego, ale również do samorządu województwa pomorskiego, bo chcę przypomnieć, że na remont drogi na Mierzei samorząd otrzymał pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych, również na odbudowę Spichlerza w Słupsku, również na zakup hybrydowych pojazdów szynowych. Więc można powiedzieć, że bardzo dużo się działo. Zresztą cóż powiedzieć, no, wystarczy gołym okiem spojrzeć, że województwo pomorskie się pięknie rozwija.
Ale pieniędzy byłoby więcej, gdyby były pieniądze z KPO.
No oczywiście, że tak. Natomiast miejmy nadzieję, że te pieniądze jak najszybciej trafią do Polski. Była obietnica wyborcza, więc obserwujemy.
Trzeba było spełnić kamienie milowe, tak zwane.
No myślę, panie redaktorze, że moglibyśmy dużo na ten temat mówić. Ja mam swój pogląd na tą sprawę, że niestety ta sprawa była politycznie rozgrywana. No ale cóż, dobrze, żeby trafiły i jak trafią, to będę bardzo szczęśliwy.
A jak pan ocenia marszałka województwa pomorskiego jako opozycjonista w Radzie, w Sejmiku?
My staramy się w klubie Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Pomorskiego być opozycją konstruktywną. Chcę powiedzieć, że głosowaliśmy nad strategią rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030. Pan marszałek, zarząd województwa zgodził się na wpisanie szereg naszych uwag, a jedna z takich najważniejszych to była uwaga dotycząca, żeby była droga od Słupska, właściwie od Ustki przez Słupsk, Bytów do albo drogi A1, do autostrady A1. Chodzi o to, żeby rozładować ten ruch, który między innymi w Bytowie jest,
a pamiętajmy, ciężki ruch tranzytowy, o tym
tak, mówię. Tam są duże firmy, chociażby Drutex czy Widland, z których wyjeżdża setki tirów dziennie i blokowany jest cały ruch w miejscowości Bytów i okolicznych miejscowościach. Więc to zostało wpisane do strategii, dlatego myśmy zagłosowali za strategią. W sprawach dla nas oczywistych, takich jak na przykład poparcie funduszu, który jest na konserwację na przykład zabytków, czy dla ochotniczych straży pożarnych, czy na rozwój, remonty dróg wojewódzkich, zawsze głosujemy na tak.
Czyli zarząd liczył się z wami? Mimo, że jesteście klubem opozycyjnym.
Ja uważam, że trzeba być konstrukcyjną opozycją.
A nie totalną, tak?
No, oczywiście. To zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Było wiele tematów, gdzie głosowaliśmy razem po to, żeby nasze województwo pomorskie się dobrze rozwijało.
Startował pan w wyborach parlamentarnych. Nie udało się panu zdobyć mandatu posła. Ochłonął pan już po tej porażce?
Ja nie traktuję tego jako porażkę, panie redaktorze. 5,5 tysiąca głosów z dalekiego miejsca, to powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Na tle moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce z tego miejsca to był 5. czy 4. wynik, więc przyczyniłem się do ogólnego wyniku Prawa i Sprawiedliwości w województwie pomorskim. Mam swój wkład w to, więc jestem z tego zadowolony.
A jaka będzie pana przyszłość w polityce? Co pan zamierza?
Zamierzam startować do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Lista nasza w okręgu numer 4, który obejmuje powiat kartuski, kościerski, gdański i starogarski, została zarejestrowana. Będę się ubiegał po raz trzeci o mandat radnego w Sejmiku Województwa Pomorskiego. W poprzednich wyborach uzyskałem 26 tysięcy głosów i to był drugi wynik po panu marszałku w województwie.
Burmistrzem Kościerzyny nie chce pan być, bo jest pan z Kościerzyny.
Oczywiście, bardzo lubię i kocham to miasto, natomiast burmistrzem Kościerzyny jest pan Michał Majewski, którego my popieramy.
Ale nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, bo to członkowstwo zawiesił, czy też zrezygnował w 2018 z tego, co
tak,
pamiętam.
Kilka lat temu zawiesił swoje członkostwo, natomiast jest kandydatem niezależnym, popierany przez różne środowiska.
Czyli PiS nikogo nie wystawi na burmistrza Kościerzyny?
Nie, PiS nikogo nie wystawi, natomiast oczywiście wystawiliśmy listę do Rady Miasta w 3 okręgach. Wystawiliśmy listę do powiatu. Nie chowamy się za żadnymi szyldami lokalnymi, tylko startujemy z list Prawa i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, że ten wynik, który mieliśmy w poprzednim rozdaniu, czyli 3 radnych w mieście i 4 radnych w powiecie, spróbujemy powtórzyć albo nawet i zwiększyć swój stan posiadania.
Jesteście zadowoleni z rządów burmistrza Majewskiego?
Ja osobiście tak. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest realizowane tak, jak my byśmy chcieli. Takim pomysłem naszym 5 lat temu było, żeby zagospodarować ten teren za urzędem miasta i starostwem powiatowym, to panu redaktorowi.
Czyli mówimy o tych nieużytkach
tak,
tutaj.
Jest pewnie ten teren bardzo dobrze znany. Jest to teren w środku miasta, który powinien tętnić życiem, a w tej chwili tam są tereny bagienne. Był pomysł, żeby skorzystać z różnych programów rządowych, na przykład, żeby tam amfiteatr powstał, czyli taka część kulturalna, rozrywkowa, sportowa, rekreacyjna.
No ten temat powraca przed każdymi wyborami samorządowymi, bo o tym mówi się od lat. I jak tam wygląda, wszyscy wiemy, no nie jest to najlepszą wizytówką Kościerzyny, jak się wjeżdża chociażby od strony Gdańska, to od razu turystów wita ten
tak,
dziki
to jest,
taki.
Tak, to jest powiedzmy niezrealizowany temat. Rozmawialiśmy kilkakrotnie z panem burmistrzem. Są prace różne, takie hydrologiczne tam prowadzone na tym terenie, żeby można było ten teren właśnie zagospodarować w przyszłości.
Rozwój kolei to jest też ważny temat dla południowej części województwa pomorskiego.
Oczywiście, kibicujemy i mam nadzieję, że ta droga kolejowa 201 od Bydgoszczy do Gdyni, ona zacznie być realizowana. Rozmawiałem wielokrotnie z panem dyrektorem Osipowym w Gdańsku. Sytuacja była na tyle skomplikowana, że były protesty mieszkańców na Kaszubach dotyczące rozbudowy tej drogi, bo jak wiemy, miała powstać druga nitka
elektryfikacja.
I elektryfikacja, tak? To by przyspieszyło przepływ ruchu pociągów. Myślę, że z korzyścią dla oczywiście mieszkańców powiatów i Kościerskiego, i Kartuskiego, i tych ościennych. Natomiast oczywiście jest parę takich białych plan, chociażby Bytów, tak, który jest wyłączony komunikacyjnie z
Chojnice też nie mają najlepszego połączenia ze stolicą województwa pomorskiego.
To prawda.
3 godziny jazda pociągiem, no to jednak jest...
Mam nadzieję, że współpraca rządu i samorządu województwa pomorskiego doprowadzi do tego, i również wykorzystanie funduszy europejskich, w tym z KPO, że te drogi kolejowe zostaną przywrócone i że ruch kolejowy wróci na te trasy, tak jak było to kiedyś.
Ale Prawo i Sprawiedliwość, jak rządziło, to zapowiadało, że ta linia 201, jak pan już do tego nawiązał, powstanie do 2025, że będzie drugi tor, że będzie połączenie z Bydgoszczą, że będzie takie alternatywne połączenie z Trójmiasta na południe województwa, do stolicy nawet.
Tak, jak powiedziałem, przetargi były przygotowane, natomiast były protesty i nie można było przeprowadzić całej procedury przetargowej, dopóki nie zostały te sprawy wyjaśnione do końca. Między innymi w miejscowości Gołubie takie protesty były. No mam nadzieję, że to wreszcie ruszy. Oczywiście koszt pierwotny, który tam był w granicach 2 miliardów, on wzrósł chyba do 6 czy do 7 miliardów, a nie wiadomo jaką kwotą to się ostatecznie zakończy. Natomiast mam nadzieję, że pieniądze się znajdą i rządowe, i unijne na to, żeby tę inwestycję zakończyć, bo to jest bardzo, bardzo ważna inwestycja.
Pan przyjechał z Kościerzyny do Gdańska. Ile pan jechał? Jak długo?
No panie redaktorze, prawie 2 godziny.
No i?
No i mamy nadzieję, że pod koniec roku lub na początku przyszłego roku powstanie trasa, obwodnica metropolitarna, która ułatwi dojazd mieszkańcom powiatu Kościerskiego, Kartuskiego do Trójmiasta, do drogi S6, do drogi S7, do autostrady A1. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna inwestycja, która została rozpoczęta za rządów Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że zostanie w terminie zakończona.
No i ważną inwestycją jest też przebudowa drogi 221, czyli z Kościerzyny do Nowej Karczmy, Kolbut, Przywidza i dalej do Gdańska.
Tak jest. Wielokrotnie pisałem interpelację do pana marszałka. No wreszcie rusza remont tej drogi. Teraz w marcu chyba będzie przetarg ogłoszony na jeden z odcinków, odcinek między Przywidzem a Nową Karczmą. No oczywiście jako mieszkaniec Kościerzyny mogę ubolewać nad tym, że nie rozpoczynamy od tego odcinka moim zdaniem najgorszego, czyli odcinek Kościerzyna Nowa Karczma, ale no trzeba się cieszyć z tego, że wreszcie ta inwestycja rusza, że znalazły się pieniądze, bo to jest bardzo ważna alternatywa, ta droga 221 dla drogi krajowej 20, przecież mieszkańcy z Kościerzyny czy z pobliskich powiatów Bytowskiego, Kartuskiego mogą się przemieszczać i tą drogą, i tą. No, stan drogi 221 wojewódzkiej jest tragiczny. Ostatnio moja interpelacja właśnie do pana marszałka w zeszłym miesiącu i odpowiedź właśnie, że rusza przetarg.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej nowelę ustawy przywracającą nadzór ministra nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówią, że no, prezydent obrał taką ścieżkę utrudniania rządzenia krajem, że nie pogodził się z porażką PiS-u. Co pan na to?
Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Pan prezydent powiedział, że będzie kierował ustawy, będzie je podpisywał i kierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego z tego względu, że uważa, że parlament nie obraduje w pełnym składzie chwili. Chodzi o sprawę panów posłów Wąsika i Kamińskiego.
No ale ta sprawa jest już rozstrzygnięta, tak mówi marszałek Sejmu.
No to jest opinia pana marszałka Sejmu, natomiast opinia Sądu Najwyższego, tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej zupełnie była inna, więc tutaj prawnicy się wypowiadają i jedna strona twierdzi inaczej, druga twierdzi inaczej. No mamy pewien spór i pan prezydent jest w tej sprawie konsekwentny.
A jak zachowa się prezydent w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego?
Panie redaktorze, najpierw cały proces legislacyjny musi się odbyć.
No w kwietniu będzie.
No właśnie, no rozpoczniemy od Sejmu, zobaczymy jak sprawa w Sejmie będzie się przedstawiać. Potem mamy Senat i potem mamy ustawę, która trafi na biurko do pana prezydenta i wtedy pan prezydent będzie podejmował decyzję. Jak się zachowa, trudno mi powiedzieć, bo nie znamy kształtu ustawy.
Czyli do końca kadencji będzie w opozycji do rządu?
Nie sądzę, że będzie w opozycji do rządu. Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent na 11 zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Razem następnego dnia 12 na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych razem z panem premierem Donaldem Tuskiem lecą do Stanów. Myślę, że to jest duże wyróżnienie dla Polski, że i premier polskiego rządu i prezydent Rzeczpospolitej będą uczestniczyć w spotkaniu z prezydentem. No cały szereg następujących wydarzeń będzie miał miejsce. Kulminacja będzie w lipcu, gdzie będzie szczyt NATO w Waszyngtonie, gdzie będzie wybierany nowy sekretarz generalny NATO. I tu już są pewne spory, ponieważ ostatnio Węgrzy zgłosili sprzeciw w stosunku do belgijskiego polityka, który miałby być następcą obecnego sekretarza generalnego.
A jakie są nastroje wewnątrz partii Prawa i Sprawiedliwości? Bo Szymon Hołownia w wywiadzie dla TVN24 powiedział, że jest przekonany, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS się rozpadnie.
Wie pan, można tutaj dywagować, każdy może swoją opinię wyrazić, to jest opinia pana marszałka. Ja powiem tak, skompletowaliśmy listy do Rady Miasta, do Rady Powiatu, mamy również naszych kandydatów w gminach. Oczywiście po każdym, powiedzmy tutaj w cudzysłowie, wygranych wyborach, tak, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, natomiast nie było w stanie stworzyć rządu, uzyskać większości w Sejmie. No jest jakaś trauma i oczywiście trzeba stanąć na wysokości zadania, przyznać się do błędów, które zostały popełnione. Ja bardzo się cieszę z deklaracji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który parę tygodni temu, bodajże w Kielcach, powiedział: przepraszam w stosunku do przedsiębiorców za to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził tą składkę zdrowotną, która uderzyła przedsiębiorców, bo to, panie redaktorze, mieliśmy sytuację taką, że w czasie pandemii rząd polski, ówczesny rząd polski wpompował 200 miliardów złotych firmy, tak, po to, żeby nie upadły firmy polskie, żeby pracodawcy mogli funkcjonować.
No, mówi pan o tak zwanym postojowym, tak?
Tak, żeby mogli funkcjonować, żeby pracownicy mieli pracę, po czym w następnym roku po prostu podniesiono składkę zdrowotną i te pieniądze zaczęto wyciągać od pracodawców. To było bardzo niedobre, ja zresztą o tym mówiłem, bo jak niewielu polityków jestem i politykiem od 20 lat, ale również prowadzę działalność gospodarczą i dobrze wiem, o czym mówię, że to było bardzo niesprawiedliwe i bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość z tego się wycofało. I mam nadzieję jeszcze, że obecny rząd prowadzi obniżenie tej składki zdrowotnej, bo to zapowiadał w swojej kampanii wyborczej.
Czas nas goni, więc zapytam jeszcze o pana dyplom, bo nie milkną echa wokół afery Collegium Humanum. Uczelni, która pozwalała w krótkim czasie uzyskać dyplom. No i niedawno media opublikowały taką listę osób, które uczelnie kończyły i pan też jest na tej liście. To jak to było z tym pana?
Tak jest. Ja powiedzmy, zadam trochę przewrotne pytanie. Jaką uczelnię pan kończył, panie redaktorze?
Politechnikę Koszalińską.
No więc właśnie. Czy pan jest winny temu, że na przykład mogłoby się okazać, że ówczesny rektor Politechniki Koszalińskiej no, robił jakieś działania niezgodne z prawem? Absolutnie nie. Ani pan, ani studenci, którzy w tamtym czasie studiowali, czy wcześniej studiowali, czy potem studiowali. Tak samo my, studenci tej uczelni, nie jesteśmy winni temu, że na uczelni mogły być podkreślam, mogły być, bo tego nie wiemy.
No to śledztwo prokuratorskie
jest. Mogły być jakieś nieprawidłowości. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że ja byłem chyba pierwszą ekipą, która robiła ten dyplom MBA-a tu w Gdańsku. W ramach tej grupy naszej, która to robiła, studiowała, była między innymi pani obecna wojewoda pomorska, ale również był starosta słupski, byli ludzie z biznesu, pan wicewojewoda ówczesny. Więc był szereg ludzi z różnych opcji politycznych i z biznesu. I myśmy uczciwie chodzili na zajęcia, była sprawdzana obecność, na koniec był egzamin i myśmy w sposób uczciwy ten dyplom uzyskali. Jeżeli były jakieś nieprawidłowości, no to od tego są odpowiednie organa w państwie polskim, żeby to wyjaśniły. Z mojej wiedzy wiem również, że na innych rocznikach studiowali również samorządowcy. No pan prezydent z Wejherowa, czy pani burmistrz z Pucka, ale również samorządowcy z Wrocławia, z Poznania. No, no panie redaktorze, to nie są politycy przecież Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są politycy z różnych opcji, prawda?
Śledztwo prokuratorskie na pewno tę sprawę wyjaśni.
Oczywiście, mamy nadzieję, natomiast jest to bardzo niesprawiedliwe rzucanie jak gdyby cień na studentów, którzy tą uczelnię kończyli. I ja się przychylam do tego, co pani wojewoda powiedziała ostatnio, że poziom był bardzo dobry i ona była zadowolona z tych studiów. Ja również jestem z tych studiów zadowolony.
A ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Gdańska.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam szanownych państwa.